A w audycji Ludzie i Pieniądze gościmy Adama Mellera, oczywiście gościmy zdalnie prezesa Portu w Gdyni. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa.
Panie prezesie, port w Gdyni jako jedyny po marcu mógł się pochwalić pewnym wzrostem przeładunków. Było to zaskakujące w porcie w Gdańsku, 8% w dół, Szczecin, Świnoujście także wyraźnie w dół. W Gdyni było bardzo dobrze. Jak wygląda sytuacja po kwietniu? Czy nadal mamy powody do optymizmu, czy jest trochę gorzej?
Jeżeli chodzi o kwiecień, jeszcze nasze wyniki, że tak powiem, podsumowujemy, zbieramy wszystkie dane. Myślę, że ostateczny wynik będziemy mieli za jakieś 2 dni. Natomiast chcę powiedzieć, że będziemy w granicach 100%, czyli mniej więcej pokryjemy czy potwierdzimy wynik ubiegłego roku. Więc nie jest to wynik zły. Cały czas od początku roku mamy tendencje lekkie, ale wzrostowe. Marzec był rzeczywiście miesiącem wybitnym. Natomiast cały czas utrzymujemy wynik powyżej 100% dynamiki, jeżeli chodzi o ten rok.
W porównaniu z resztą gospodarki, gdzie rzeczywiście także lockdown jakby wpłynął na to, co się dzieje, wyniki polskich portów są dobre, bo nawet te spadki o kilka procent to nie jest jakieś drastyczne załamanie sytuacji. A jak wygląda z waszego punktu widzenia, wyglądają perspektywy na najbliższe tygodnie, miesiące? Czy ta sytuacja w Europie będzie jeszcze mocno oddziaływać na polskie porty, czy już będziemy mówili o takim powolnym powrocie do normalności?
Porty zawsze są takim papierkiem lakmusowym gospodarki, bo odnotowujemy tutaj jakby obraz, że tak powiem, działalności importu, eksportu. Ja sądzę, że dzisiejsze działania rynku spowodują to, że powoli jej zaczniemy wychodzić z tego dołka, który mógł nastąpić, szczególnie w portach tutaj u moich kolegów, czyli Szczecin, Świnoujście i Gdańsk. To było między innymi wynikiem tego, że bardzo, bardzo zmniejszył się rynek przewozu kontenerów, a to akurat dla Gdańska no, stanowi znaczną część ich działalności poprzez DCET. Myślę, że w tej chwili wszystko zacznie powoli wracać do normalności. Ja skądinąd wiem, że rynek kontenerowy między innymi załamał się dlatego, mówiąc tutaj oczywiście o samych kontenerach jako opakowaniach, nie było możliwości przewozu ich do Chin. One zaczęły blokować trochę porty. Natomiast zmniejszył się też rynek dystrybucji, szczególnie artykułów przemysłowych. Zostały zamknięte galerie handlowe, zostały zamknięte sklepy. Właściwie handel artykułami przemysłowymi odbywał się tylko i wyłącznie poprzez
internet,
sklepy.
Tak.
Przez internet i wiemy, że również w naszych magazynach trochę sprzętu zaczęło zalegać. Nie było tego ruchu. Ale myślę, że w tej chwili otwarcie galerii, otwarcie tego handlu o charakterze przemysłowym spowoduje jednak ruch i to, że będzie większa płynność i rotacja towarów.
Panie prezesie, działalność portów to nie tylko jest ten przeładunek, wyprowadzicie, ale we wszystkich portach polskich to widać ogromne prace inwestycyjne. W Gdyni przypomnijmy terminal promowy, przypomnijmy warte no, nawet 2 miliardy złotych prace związane z przebudową sieci kolejowej. Kwestia poszerzania wejścia do portu. Czy to wszystko, o czym mówię, w jakiś sposób ucierpiało czasowo z powodu epidemii koronawirusa? Czy te procesy inwestycyjne obroniły się przed pandemią?
Na szczęście pandemia nas, czy terminale, bądź też wykonawców ominęła. Nie było ognisk zakażenia, więc firmy mimo tych utrudnionych nieco warunków, ale funkcjonują cały czas normalnie. Również to dotyczy naszych wykonawców, z którymi zawarliśmy umowy. I muszę powiedzieć, że prace w obszarach inwestycji właściwie nie uległy spowolnieniu. Ważny projekt to jest projekt PKP PLK, czyli modernizacja stacji kolejowej Gdynia Port. Olbrzymi projekt warty brutto ponad 1,8 mld złotych. W tej chwili trwa jego realizacja, co mnie niezwykle satysfakcjonuje. Widać już pierwsze efekty, zostały odsłonięte stare układy torowe, zostały w części zdemontowane. Widzimy już materiały, które zostały zgromadzone na budowę nowego układu torowego, bo tak naprawdę modernizacja polega w przypadku Gdyni na wymianie po prostu układu torowego, łącznie z rozjazdami, z podbudową. Część tego układu była ze względów technicznych po prostu przez długi czas zamknięta. W momencie, kiedy wykarczowano roślinność, która zarosła te tory, dzisiaj widać, jaką wielkość tego układu torowego port Gdynia posiada.
I tutaj opóźnień nie powinno być, tak?
Nie, opóźnień nie powinno być. Realizujemy zgodnie z planem budowę publicznego terminala promowego. To już zresztą widać, jeżeli znajdziemy się w okolicy Dworca Morskiego, to zobaczymy już szkielet nowego budynku, zobaczymy już galerię, która będzie do przyszłych promów prowadzić. Także tutaj jesteśmy cały czas w czasie. Realizujemy nasze inwestycje związane z pogłębieniem kanałów. Także na szczęście nas akurat tutaj pandemia nie dosięgnęła i realizujemy wszystko, co mieliśmy realizować zgodnie z terminami.
A jeżeli mówimy o planach inwestycyjnych, pojawiło się takie pojęcie w ostatnich dniach, że Gdynia chciałaby być portem instalacyjnym z punktu widzenia budowy inwestycji w farmy wiatrowe na Bałtyku. Przypomnijmy, ten rynek oceniany jest nawet na 100 miliardów złotych. Bardzo ambitne przedsięwzięcia i inwestorów zagranicznych, ale też PGE, Orlen, Energa. Czyli tak naprawdę wszyscy duzi gracze na rynku energetycznym przymierzają się do inwestycji w te farmy wiatrowe. To ma być ta polska zielona energia, nasza mocna strona. Co to by znaczyło, że Gdynia ma być portem instalacyjnym i czy tutaj macie już jakieś konkrety, czy to jest po prostu taka uogólniona deklaracja?
Dzisiaj bardzo mocno współpracujemy z Ministerstwem Klimatu, z pełnomocnikiem do spraw OZE, z panem ministrem Ireneuszem Zyską, z panem wiceministrem Zbigniewem Gryglasem z Ministerstwa Aktywów Państwowych. To są osoby, które zajmują się z punktu widzenia naszego rządu właśnie farmami wiatrowymi, które mają być zlokalizowane na morzu. Określiliśmy sobie, że port Gdynia jest najlepiej położonym portem, jeżeli chodzi o dostępność do działek morskich, na których mają stanąć farmy. Stąd też w pewnym momencie bardzo aktywnie włączyliśmy się w działania związane z tym, że port Gdynia miałby się stać portem instalacyjnym. Na czym to polega? Przypływają do portu elementy wiatraków, wieże, generatory, śmigła. Tutaj są montowane i wywożone następnie w miejsce ich docelowego montażu, czyli na działki morskie.
Czyli to by była działalność transportowo-przemysłowa poniekąd, czyli taka bardziej zróżnicowana.
Przy założeniu, że na zapleczu portu mogłyby powstać również zakłady produkcyjne, które by pewne elementy do tych wież wiatrowych mogły produkować. Projekt jest olbrzymi, szacowany na ponad 100 miliardów złotych. To jest projekt, który dzisiaj leży w zainteresowaniu tych największych graczy, a więc Orlenu, PGE, Baltika, więc dużych firm mających olbrzymie ambicje. No i my chcemy się oczywiście wpisać jako port tutaj również w ten obraz i rzeczywiście obsługiwać, ponieważ projekt będzie wieloletni, bo to i montaż, ale później i serwis tych wież wiatrowych.
Tak, tak, to jest cały przemysł, to jest ogromna działalność.
To jest właściwie cały przemysł. W tej chwili powstaje rozporządzenie rządowe, w którym port Gdynia ma zostać wpisany, że tak powiem, z imienia nazwiska jako port instalacyjny. I my dzisiaj zaczynamy przygotowywać, rozmawiać o miejscu, gdzie ten port instalacyjny miałby w porcie Gdynia zostać zlokalizowany, a następnie no, będziemy już chcieli się bardzo aktywnie włączyć w funkcjonowanie.
I ostatnie pytanie, czy nie jest tajemnicą, czy może pan powiedzieć, w której części portu taka wydzielona strefa właśnie dla działalności offshore mogłaby powstać, oczywiście wiedząc, że to na razie są plany na przyszłość?
No to są oczywiście plany. My szukamy miejsca zarówno na terenach, które dzisiaj posiadamy, choć powiem szczerze, w porcie Gdynia
jest ciasno.
Jest ciasno, dokładnie. Interesuje nas część terenów dzisiejszej stoczni wojennej. Myślę, że moglibyśmy się tutaj ze stocznią wojenną w jakiś sposób terenem podzielić. To by być może było dobre rozwiązanie dla obu stron. Powstałby wielki kontrakt w porcie Gdynia, przy którym oczywiście wiele firm może współdziałać i swój kawałek tortu odciąć. A myślę też, że i jeżeli chodzi o stocznię wojenną, no akurat ich działalność mogłaby również być prowadzona na nieco bardziej ograniczonym terenie. Oczywiście przyszłość, to jest kwestia dogadania się.
Oczywiście, to jak największego udziału w tym torcie i portowi, i stoczni wojennej życzymy. Panie prezesie, dziękuję za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem
dziękuję
był Adam Meller, prezes zarządu portu w Gdyni. A w audycji Ludzie i Pieniądze nasz kolejny gość, Mateusz Kowalewski, gospodarkamorska.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Przed chwilą rozmawialiśmy z Adamem Mellerem, prezesem portu w Gdyni. Padło takie hasło: port instalacyjny, czyli port stanowiący zaplecze nie tylko transportowe, ale też przemysłowe poniekąd dla rozwoju farm wiatrowych na Bałtyku. Ogromna perspektywa dla ich budowy. Czy to jest dobry kierunek rozwojowy dla takiego portu jak Gdynia?
Myślę, że no w naturalny sposób Gdynia w związku z tym, że jest najbliżej po prostu tych planowanych inwestycji, staje się tym portem instalacyjnym zarówno do budowy morskich farm wiatrowych, jak i później do obsługi morskich farm wiatrowych, bo pamiętajmy o tym, że później ta obsługa to też jest wieloletni i kosztowny proces. Jednocześnie w dzisiejszych czasach, w związku z sytuacją globalną, waga tych inwestycji rośnie, szczególnie w perspektywie pobudzenia polskiej gospodarki, pobudzenia polskiego biznesu, ponieważ budowa morskich farm wiatrowych jest to olbrzymi proces, zarówno produkcyjny, logistyczny, więc wiele firm mogłoby na tym skorzystać. Mówimy tutaj zarówno o firmach zlokalizowanych tutaj na wybrzeżu w województwie pomorskim, jak i o firmach z całej Polski, więc jakby ta wartość dodana mogłaby być naprawdę olbrzymia. Wiemy też, jaka sytuacja jest na rynku stoczniowym.
No właśnie, czy dla stoczni, między innymi tych kumulowanych w ramach Agencji Rozwoju Przemysłu, czy w ogóle projektów państwowych, taki kierunek offshore'owy, czyli budowa tych samych wiatraków, ale też jednostek do ich obsługi, to są bardzo skomplikowane jednostki, to rzeczywiście jest pewien taki kierunek strategiczny, który mógłby się sprawdzić?
Wydaje mi się, że zdecydowanie tak. Jesteśmy w sytuacji, gdzie rynek offshore wydobycia ropy naftowej, dla którego część z tych firm wykonywało zlecenia, będzie w trudnej sytuacji. Na pewno inwestycje zostaną ograniczone.
To prawda, tania ropa nie sprzyja inwestycjom.
Nie sprzyja inwestycjom. Mamy też kryzys na rynku wycieczkowców, gdzie niektóre polskie stocznie były w te projekty wielkich statków wycieczkowych zaangażowane, wykonywały całe bloki, sekcje dla tego przemysłu. Więc dla tych firm bardzo ważne jest jakby nowe źródło zamówień. Jednostki do obsługi, do instalacji morskich farm wiatrowych to są gigantyczne inwestycje warte miliardy. To są jednostki, nie wiem, warte około 2 miliardów euro na przykład. To są gigantyczne projekty. W budowę jednej takiej jednostki mogłoby być zaangażowanych kilka dużych polskich firm stoczni. Mamy takie stocznie w portfelu, które mają olbrzymie doświadczenie, tak jak stocznia Chris na przykład w budowie jack-upów, w budowie statków do instalacji turbin wiatrowych. I tak naprawdę w naturalny sposób mogliby oni wypełnić tą lukę powstałą w związku z kryzysem na rynku żeglugowym i zachować ciągłość zamówień, budując tak naprawdę konstrukcje, projekty, w których są w dużym stopniu wyspecjalizowani. A też tutaj jest ważna informacja. Morskie farmy wiatrowe, jest to trend globalny. To nie jest tak, że tylko tutaj na Bałtyku powstają nowe projekty.
No niektórzy mówią wręcz, że my jesteśmy trochę spóźnieni z ich realizacją.
Oczywiście, że tak. I jest taka sytuacja na rynku, że to nie jest tak, że tych statków do obsługi i do instalacji turbin wiatraków na morzu jest dużo i na pstryk można taką jednostkę dostać. Co więcej, ta technologia się zmienia, turbiny są coraz większe. Te, które mają powstawać na Bałtyku, mają mieć 275 metrów wysokości łącznie i tak naprawdę do instalacji takich kolosów są potrzebne nowe jednostki o nowych parametrach, o nowych możliwościach obsługi wielkich turbin i prawdopodobnie tak czy siak taka jednostka musi powstać.
No i tutaj mówimy o w ogóle nowej, wielkiej gałęzi przemysłu, mówimy z wielką nadzieją, ale zostańmy też w trochę nietypowej sferze gospodarki morskiej. Ogłoszono właśnie w poniedziałek, że ruszają prace już realnie budowlane, nie tylko koncepcyjne, związane z Baltic Pipe, czyli tym gazociągiem, który połączy nasze środkowe wybrzeże z Danią, a poprzez Danię z tymi zasobami norweskimi na Morzu Północnym. Zupełnie zmieni to sytuację gazową w Polsce. Inny poziom dywersyfikacji, czyli bezpieczeństwa energetycznego w sferze gazowej w naszym kraju. Czy ta inwestycja, czy to, co się dzieje w ostatnich latach, czyli zapowiedź czy rozbudowy gazoportu w Świnoujściu, czy tutaj spekulacje na temat pływającego gazoportu na Zatoce Gdańskiej, to też są ważne perspektywy z punktu widzenia gospodarki morskiej i firm z tej branży, czy to zupełnie tylko leży nad morzem?
Na pewno jest to niezwykle istotne ze względu takiej geopolitycznej pozycji Polski w Europie. I myślę, że tutaj ta wartość dodana jest największa, ponieważ pamiętajmy o tym, że jeszcze w tej chwili jesteśmy w olbrzymim stopniu zależni od dostaw gazu ze strony rosyjskiej, ale jeszcze 10 lat temu tak naprawdę energetycznie byliśmy krajem całkowicie zależnym od Rosji. I to zarówno jeśli chodzi o dostawy ropy naftowej, jak i jeśli chodzi o dostawy gazu. Jesteśmy tak naprawdę 10 lat później olbrzymią ilość ropy sprowadzamy do Polski drogą morską właśnie poprzez naftoport. W zeszłym roku w maju mieliśmy sytuację, w której dostawy ropy z Rosji zostały zawieszone i przez miesiąc...
Zanieczyszczenie ropociągu, skrajnie niebezpieczna sytuacja energetycznie.
I przez miesiąc tak naprawdę dostawy ropy naftowej oparte były tylko na dostawach morskich poprzez naftoport i to się udało. Z drugiej strony, od paru lat jesteśmy tutaj beneficjentami powstania gazoportu w Świnoujściu, przez który dociera do nas już 5 miliardów sześciennych ropy naftowej rocznie.
Gazu.
Po rozbudowie wzrośnie to do 7,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie. I tak naprawdę jesteśmy w sytuacji, w której w 2020 roku kończy się kontrakt jamalski, który tam opiewał na 10,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie. I w tym okresie planowane jest oddanie właśnie inwestycji Baltic Pipe, która w całkowity sposób jak gdyby wypełnia te dostawy ze wschodu, pozwalając nam na import około 10 miliardów metrów sześciennych gazu. Jesteśmy całkowicie niezależni, można powiedzieć, energetycznie. Jakby kluczowym też elementem tego projektu Baltic Pipe jest to, że polskie firmy PGNiG mają własne koncesje na norweskim szelfie kontynentalnym i tak naprawdę dzięki instalacji Baltic Pipe w przyszłości będziemy mogli importować tą rurą do Polski gaz, który sami będziemy wydobywać. I tam się ocenia, że to będzie około 3 miliardy metrów sześciennych gazu rocznie. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo ważny projekt, który spowoduje, że Polska będzie krajem niezależnym energetycznie. Co więcej, będzie miała nadwyżki gazu, w tej chwili mamy zapotrzebowanie na około 17 miliardów metrów sześciennych gazu, a po realizacji tego całkowitego projektu będziemy mieli zapewnione dostawy powyżej 20 miliardów.
No i jeszcze mamy też, przypomnijmy, własne wydobycie, które jest bardzo opłacalne, chociaż oczywiście nie jest to tak bardzo wysoki poziom. I ta nasza rozmowa pokazuje, jak może się to wszystko nad Bałtykiem zmieniać. Farmy wiatrowe, gospodarka energetyczna, zupełnie inny obraz gospodarki morskiej, już być może za kilka lat. Ja przypomnę, naszym gościem był Mateusz Kowalewski, gospodarkamorska.pl. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Pozdrawiamy.
Do widzenia.